Zbigniew Hołdys, muzyk, kompozytor, człowiek orkiestra tak naprawdę jest dzisiaj moim gościem. Przeczytałam dzisiaj na Twitterze takie piękne zdanie. Chciałbym, żeby świat był lepszy. Lepszy, czyli jaki? Jaki świat byłby dobry dla Zbigniewa Hołdysa?
Zmuszasz mnie do ujawnienia sekretów moich. Ja czasami na Twitterze piszę zdanie, którego prawdziwość praktycznie nie wierzę, ale które ma ludzi przenieść w świat naiwności i metafizyki, że coś jest możliwe. I to był taki wpis, co do którego byłem pewien, i to się sprawdziło, że dostanę następujące odpowiedzi. To ludzie muszą być lepsi, albo już będzie coraz gorzej i tak dalej. Czyli ja dostałem mnóstwo porad. Ja, co mam zrobić, żeby świat był lepszy? Ludzie muszą mieć wiedzę. To brzmi poważnie, ale żeby dokonywać wyborów życiowych, politycznych, trzeba mieć wiedzę. Żeby dziewczyna mogła wybrać właściwego faceta, powinna wiedzieć, kim on jest i co jej grozi oraz co on jej dostarczy dobrego w życiu. Jeśli ma iść do pracy, powinna wiedzieć, na czym ta praca polega. Kiedy ludzie idą na studia, powinni wiedzieć, co po studiach. I jeśli będą mieli wiedzę, to tylko arogancja może spowodować, że będą czynili głupstwa wbrew sobie. Jak sobie można wyobrazić, co, że pójdzie człowiek, który chce być lekarzem, do pracy w szpitalu, żeby szkodzić innym? Raczej nie. Ale niech on wie, co lekarz ma zrobić. Niech on wie, na czym polega jego praca w szpitalu. Niech on wie, ile życia będzie musiał poświęcić na to, żeby ratować życie innych ludzi. Ja mam niektóre umiejętności, z których korzystam. Wśród nich jest pomysłowość, taka zwyczajna cecha, że siedzę i nagle Jurek Kowsiak mnie mówi, słuchaj, co zrobić? Wiesz, po tym przystanku Woodstock ludzie się szwendają. Całymi dniami mogą chlać, mogą pić, mogą się szwendać. To w ogóle nic konstruktywnego, tylko dopiero od 16, kiedy się koncert zaczyna na przystanku Woodstock, to wtedy jest zabawa. A tak od rana, od późnej nocy do późnego popołudnia, to ja mówię, zrób Akademię Sztuk Przepięknych.
A konflikt z Sowsiakiem jest, czy nie ma? No tak słyszałam właśnie. To jest moje kolejne pytanie. Zagrałbyś dla Wielkiej Orkiestry?
Ja dla Wielkiej Orkiestry grałem chyba 5 razy.
Ale czy teraz byś zagrał?
Nie, to jest źle sformułowane pytanie. Dlatego, że ja robiłem robiłem Akademię Sztuk Przepięknych na przystanku Woodstock przez 3 kolejne lata i doszedłem do wniosku, że to wystarczy, bo to było ponad moje siły.
Ale wyczerpała się formuła, czy?
Nie, formuła się nie wyczerpała, bo to istnieje już kolejne 15 lat.
Ale ciebie w niej nie ma.
Ale to, bo niby na początku nikt nie wiedział, jak to ma wyglądać. W związku z tym byłem jedynym człowiekiem, który robił wszystko. Oczywiście poza stroną administracyjno-organizacyjną Jurka, gdzie na przykład hotele, transport i tak dalej, oni brali na siebie. Ale już na przykład transport ludzi, żeby nie wlekli się wiele godzin pociągami czy samochodami, a samolotem przylecieli, to ja zadzwoniłem do warszawskiego aeroklubu i poprosiłem o awionetki. Od godziny 7 rano, gdzie joga była, gdzie robiłem próby z wykonawcami, gdzie odbywałem spotkania od 9 rano, do godziny 15-16, następnie uczyłem ludzi grać na gitarach. Robiłem codziennie rzeczy, które normalnie człowiekowi zajmują tydzień, a ja robiłem je przez jakieś 20 godzin, 18 godzin w ciągu dnia. A ja nie byłem już 20-latkiem. Myślę, że zbliżałem się 55, 60 lat. Ja po prostu nie wytrzymywałem tego kondycyjnie. Nadto ja miałem swoją ideę, wizję, która na swój sposób musiała zacząć dryfować w trochę innym kierunku. Ja uważałem, że Akademia Sztuk Przepięknych to mają być spotkania z ludźmi wzorcami.
Taka elita?
Nie nazwałem tego elita, tylko latarnie morskie. Raczej o to mi chodziło, że jeżeli ja zaproszę, powiedzmy, sportowca takiego jak Marek Piotrowski, który był fenomenalnym kickbokserem i po jednej walce został wrakiem człowieka, do dziś poruszającym się z trudem, mówiącym powoli, próbuje wrócić do zdrowia. Trzymam za niego kciuki, ale to wygląda, to strasznie trudne, bo on po prostu ma urazowe historie jakieś z głową i bardzo mądry człowiek, bardzo uduchowiony. Jak się ogląda jego walki, a potem się go widzi, to jest to naprawdę wstrząsające. I potem się go słyszy, jak on mówi, że wstań i walcz sam do siebie. To ja twierdzę, że to jest lepszy wzór sportowca niż piłkarz, który przyjdzie i powie, jak zarobił 1 000 000 dolarów. Bo to jest zupełnie inna kategoria sukcesu. I ludzie, których ja zapraszałem, to była Anna Dymna, która opowiadała o swojej fundacji, a nie o karierze aktorskiej. To są istotne rzeczy. Najważniejszym chyba moim przedsięwzięciem na ASP, pierwszy i drugi, było zaproszenie przedstawicieli trzech religii. To było kilka, chyba trzy lata, myślę, że trzy lata po ataku na World Trade Center. W Polsce trwała psychoza antyislamska, która zresztą w ordynarny sposób jest utrzymywana do dziś. Ludzie nie wiedzieli, jak muzułmanin wygląda. Wiedzieli z fotografii. Nigdy z żadnym nie rozmawiali. Więc postanowiłem zaprosić przedstawicieli. No, przyjechał imam, który jest jednym z najpotężniejszych duchownych Europy Środkowej, Ali Abi Issa z Wrocławia, akurat tak się składa, tłumacz Koranu. Przyjechał rabin Szudrych, przedstawiciel judaizmu, i przyjechał arcybiskup Rzeciński. I przyszły wielotysięczne tłumy na spotkania z nimi, żeby zobaczyć tego Żyda, tego Araba i tego klechę, a potem ci wszyscy kapłani dostawali owacje na stojąco, trwające po 10 minut, 15 minut. Nikt ich nie chciał puścić. Bo po pierwsze rozmawialiśmy jak nie telewizyjnie, tylko jak człowiek z człowiekiem. Ja nie jestem wierzący, żeby była jasność. Ale uważam, że mam wielki respekt dla ludzi wierzących. W mojej rodzinie były osoby desperacko wierzące. Tak naprawdę, nie wiem, no jedna moja ciocia się zdecydowała na samotność z powodu wiary. Ale wiem, że ludzie powinni móc dokonać wyboru w oparciu o wiedzę. I pytałem, chciałem przy każdym z nich, żeby opowiedział mi swoją drogę życiową. Prosiłem po kolei. Alego, Ali, skąd się wziąłeś w Polsce, jak się nauczyłeś, jak studiowałeś i tak dalej. A on jeszcze wcześniej, wiedząc, jakie są moje intencje, bo mu opowiedziałem, bał się po prostu, że coś się tu stanie. Zresztą ABW przysłało chyba 150 agentów, wiedząc, że on będzie. Bali się po prostu rozruchu, zamieszek, interwencji Izraela, nie wiem kogo. Po prostu zwyczajnie się bali. I powiedział do mnie, to co, ubrać się, wszystkie szaty, turbany, te inne rzeczy. Koran przywiozę, pokażę, jak Koran wygląda. Jak wyjął ten Koran, który jest misterną wielką księgą, akurat w tej chwili Aleksandria, nie Aleksandria, tylko Ilhan Omar, czyli nowa kongreswoman w Stanach Zjednoczonych, która jest muzułmanką, przysięgała nie na Biblię, a na Koran. I to taki, znalazła największy chyba, taki metr na pół. I on pokazał ten Koran i potem pokazał, zobaczcie, to się od tyłu czyta. Prawdopodobnie po raz pierwszy zobaczyli to, ten alfabet, jak to wygląda. I ja go zapytałem, powiedz mi, Ali, a turban to po co jest? U nas mówi się na tych ludzi brudasy i turban to jest pierwszym takim wyznacznikiem, oznaczeniem ich. A mój, wiesz, u nas są takie, taka tradycja i religia nakazują coś takiego, że jak człowiek umiera, to trzeba go tego samego dnia przed zachodem słońca pochować. Ale żeby go pochować, on musi być czysty. Trzeba go umyć, powinien to zrobić specjalny duchowny, obmyć go specjalnymi olejami. Ale może się zdarzyć, bo to jest jednak kraje arabskie, to są pustynie, że nie ma ani tego człowieka, ani oleju. To może to zrobić wtedy dowolna osoba piaskiem. A jeżeli nawet piasku nie ma, to gestami dłoni obmyć, żeby do Allaha udał się ten człowiek czysty. Następnie zawijamy go w całun, zakopujemy w ziemi. To jest ten całun.
Pokazam. Piękna historia.
No i się kończą żarty z turbanu. Kończą się żarty z turbanu. Pytam rabina Szudricha, jak to jest, że my na co dzień w wierze katolickiej posługujemy się lepiej czy gorzej 10 przykazaniami, a wy? A on mówi, my mamy 637 przykazań, z czego 628 służy do sposobu pożyczania i oddawania pieniędzy. Owacja. A pytam Rzecińskiego, a kim ksiądz arcybiskup by był, gdyby nie został księdzem? A on mówi, fizykiem jądrowym. Ja mówię, czym? Przecież nie ma dalej od religii. Fizyka jest zaprzeczeniem religii. Fizyka jest o materii nauką. A on do mnie mówi tak, i do tych ludzi tysięcy, wśród których po raz pierwszy weszły siostry zakonne i księża, bo oni bojkotują wszystkie namioty Owsiaka. Nie wiem jak teraz, ale wtedy go bojkotowali. Po raz pierwszy weszli i on mówi tak, przecież wiadomo, że na początku był wielki wybuch. Był arcybiskup. Na początku był wodór, wielki wybuch, powstała nieskończona ilość planet. To wiadomo, że tak się to stało. To nie jest tak, że to stwórca stryknął palcami. Ja w ogóle go słucham, mówię, nie wiem, chyba odjechał. A on mówi, ludzie sądzą, że Pismo Święte to jest opis rzeczywisty, że w 5 dni powstał świat, tu morze, tu ryby, tam rośliny, coś tego. To jest jedna wielka metafora. My wiemy, jak świat powstał. Ale pośród tych wszystkich gwiazd i tych wszystkich planet jest jedna, na której powstało życie i to jest właśnie ta Ziemia. I ono się rozwijało i przecież wiadomo, że to wszystko wypełzło, to życie z oceanu. Cały czas go słucham. Przecież to jest wbrew nauce Kościoła. I mówi, aż do momentu, kiedy ukształtował się taki stworek i tak popatrzył na tłum ludzi, znalazł jakiegoś kudłatego hipisa i taki do ciebie podobny, trochę chodził na 4 łapach i tak dalej. I wtedy Bóg powiedział to i tchnął w niego Ducha Świętego. I ta metafizyka jest wiarą w to, że w każdym z nas jest cząstka Boga. Ja powiem szczerze, jako osoba niewierząca zamarłem, cała widownia też, ci kapłani wszyscy zdezorientowani nagle wstali, zaczęli mówić brawo. Bo po raz pierwszy dostali coś, co można nawet w jakiś sposób zaakceptować, jeśli się jest osobą niewierzącą. Że to nie jest właśnie, że strzelił palcami, bo my wiemy, że były dinozaury i że wcześniej nie było życia na Ziemi. My to wiemy, więc nie stworzył człowieka. My wiemy, jak wyglądał neandertalczyk. Ale w momencie, kiedy dowiadujemy się, że człowiek kapłan znajduje współczesne rozwiązania dla Pisma Świętego, on był uwielbiany, nie żyje niestety, on był uwielbiany przez uczniów na Uniwersytecie Lubelskim. W związku z tym ja zdawałem sobie sprawę z tego, że jak przywiozę tych ludzi, a jeszcze na koniec było tak, że stali i nagle Ali przeprosił nas na moment i odszedł i rozwinął dywanik, bo była jedna z 5 modlitw dziennie. I Życiński z Szudrichem stoi, Życiński szturcha Szudricha, mówi, a ty co? No słuchajcie, to są zdarzenia, które w normalnych warunkach nie mają miejsca. Oni nie byli skłonni rzucić się sobie w ramiona i powiedzieć, ty wiesz, twój Bóg jest lepszy. Bo nie, bo to się nigdy nie stanie. Każdy z nich ma swojego Boga. Ale pokazali ludziom, na czym ta religia polega. To jest moim zdaniem cudowna rzecz, po ludzku zwyczajnie.
Czy taki erudyta jak ty, człowiek, który tak świetnie opowiada i na tylu rzeczach się zna, boi się czegoś?
Ja się nie znam na niczym.
Ale ja słucham od kilku godzin i widzę, że na wielu, wielu rzeczach, naprawdę.
Wiesz co? To jest szalenie prosty mechanizm. To jest szalenie prosty mechanizm. Jak ja chodzę, to ja się nie zastanawiam nad tym, że Ziemia mnie przyciąga. A jednak chodzę, nie plunę w kosmos. Więc ja za swoją wrażliwością, jak idę na walkę bokserską i widzę młodą dziewczynkę, która razem z mamą krzyczy do jednego boksera, zabij go! To u mnie coś się dzieje. Ja nie muszę mieć wiedzy specjalnej na temat boksu, bo ja to widzę, że tam się krew leje. I na temat wychowania dzieci, bo ja widzę, że to dziecko zostało wprowadzone w stan szaleństwa morderczego. Ono by pobiło tego boksera samo. To się nie powinno dziać. I ja się posługuję tym samymi kryteriami w momencie, kiedy widzę to, co dzisiaj mówiłem o ruchu MeToo, gdzie kobiety są w opresji, tak? Zaszczuwane. No to jest przecież, to jest złe zachowanie ludzi. To są kilka podstawowych umiejętności, które przykładam do muzyki, do tam, nie wiem, poezji, do felietonów, do polityki. W polityce przecież mam przesrane, dlatego że po prostu ja mówię politykom, że ja nie mam do nich w ogóle za grosz szacunku, bo są kłamcami wrednymi. A oni potem do mnie dzwonią z pytaniem, że niech pan nam podpowie, coś tam poradzi. Ja mówię, ale w poszukiwaniu nie pomogę. A to na tym polega. No niech któryś z nich powie prawdę. Niech któryś powie prawdę. Pisałem dzisiaj felieton. Jak to jest, że ksiądz Henryk Jankowski będzie strącany z Sokołu, z pomnika w Gdańsku. Ten sam ksiądz Jankowski, który był bohaterem wielkim. I ja go pamiętam jako bohatera, kiedy przyjechał na mszę podczas strajku w 1980 roku, gdzie po raz pierwszy polska telewizja pokazała kapłana modlącego się publicznie z tysiącami stoczniowców i ludzi na nich czekających rodzin. Tego nie było wcześniej. Kościół był zaganiany do budynków kościelnych. I nagle coś takiego się stało. Być może on dodał otuchy strajkującym, że oni w końcu wygrali ten strajk. Może tak być. I potem się nagle okazuje, że są przecieki, że to jest homoseksualista i że to jest pedofil. I teraz widzę wielkiego mojego innego bohatera, Bogdana Borusewicza, który mówi, myśmy wszyscy o tym wiedzieli. To jak byście mogli siedzieć cicho? Jak byście mogli siedzieć cicho, wiedząc, że jest kapłan, który molestuje dzieci? I nie powiedzieliście tego nikomu, prokuratorowi, w mediach, nikomu. Pozwalaliście, żeby ten proceder trwał, aż do jego śmierci. Więc to są takie, no co, no to ja, o czym ja mówię? Mówię o bardzo prostych rzeczach, tu nie ma erudycji. I tak jest w muzyce, w karierach, które ludzie robią. Tymi, którzy przekupują innych, żeby zrobić karierę i tymi, co na przykład uczciwie robią. Znaczy, trzeba mieć wiedzę jakąkolwiek.
Skromny Hołdys, nie bufon.
Nie, myślę, że dojrzały już. Ja pewnie byłem taki niezbyt mądry. Na pewno musiałem być. Gdybym był mądry, to mnie został muzykiem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Zbigniew Hołdys.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam.